Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Wiktoria Zielińska, a naszym dzisiejszym gościem w Radiu Rodzina jest pani Katarzyna Płaza-Piekarzewska. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani Kasia jest położną, certyfikowanym doradcą laktacyjnym, instruktorem masażu Chantala, a prywatnie mamą dwójki dzieci. Czy wszystko się zgadza?
Tak, jak najbardziej.
Dziś mamy dzień szczególnie wyjątkowy dla wszystkich mam. Każdy z nas doskonale wie, że 26 maja obchodzimy Dzień Mamy. Z tej okazji na antenie naszego radia zaczerpniemy ze wszystkich możliwych stron tematu macierzyństwa. Zanim jednak przejdziemy już stricte do tego tematu, chciałabym, aby pani opowiedziała trochę o zawodzie położnej, jak to wygląda i czym taka położna się zajmuje.
Myślę, że większość słuchaczy skojarzy położną z salą porodową, natomiast położną może pracować w różnych miejscach. I na oddziale położniczym, i na oddziale ginekologicznym, czy ginekologii onkologicznej, czy w poradni niepłodności, czy jako położna środowiskowa może też rozpocząć swoją prywatną praktykę. Także takich możliwości spotkania położnej jest wiele i co ważne, położna opiekuje się kobietą od narodzin do wieku seniorskiego, tak, aż do śmierci, więc my towarzyszymy kobiecie na każdym etapie jej życia. A myślę, że położna często się kojarzy z okresem stricte ciąży, porodu i macierzyństwa.
No tak, czyli jednak żyjemy, powiedzmy, w takim trochę błędnym przekonaniu, że jednak ta położna no nie jest tylko właśnie wtedy w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa, tylko może tak naprawdę być z nami zawsze.
Dokładnie.
Sporo informacji, czy to o przygotowaniach do macierzyństwa, czy już o samym macierzyństwie, można znaleźć na pani blogu lub też na mediach społecznościowych, na których pojawiają się właśnie poranki z położną Kasią. I ja teraz chciałabym zapytać, czy rzeczywiście da się przygotować do macierzyństwa lub może co należy zrobić, aby się do niego przygotować?
Myślę, że najważniejsze to jest taka nasza uważność w tym czasie, która powinna być jej skierowana właśnie i na dziecko, ale i mama też powinna, kobieta, skierować uwagę na siebie, na to, jak się czuje, czego potrzebuje, czy jest też aktywna fizycznie, czy spaceruje. Jeżeli na przykład bardziej ma tryb siedzący, to warto, żeby rozpoczęła chociażby spacery, i nie mówię, że teraz ma chodzić maratony, natomiast nawet wyjście na 5 minut na początek wokół, nie wiem, osiedla, bloków, przejść się po prostu, potem wydłużyć ten spacer do 10-15 minut, ale takie regularna aktywność fizyczna bardzo też wspiera ciało kobiety w ciąży i to będzie po prostu pomocne też podczas porodu. Można oczywiście tą aktywność rozszerzyć o, nie wiem, zajęcia jogi, też taką praktykę można stosować, jakby online mamy dostęp do różnych materiałów, czy pójść na grupę, która jest dedykowana po prostu kobietom w ciąży, ponieważ wtedy mamy szansę jakby poznać też inne kobiety w ciąży, zawiązać nowe znajomości, jeżeli czujemy się na przykład akurat w naszym macierzyństwie i oczekiwaniu na dziecko samotne, to takie zajęcia też mogą mieć taki walor wsparciowy po prostu. Nie tylko, że wspieramy ciało i tutaj tą aktywność, ale też i tak dbamy o swoją psychikę po prostu.
Czyli właśnie taka aktywność jest ważna w okresie macierzyństwa.
Tak. A jeżeli chodzi o przygotowanie się do narodzin dziecka, to możemy skorzystać z tak naprawdę wachlarzu możliwości. Możemy zapisać się do położnej środowiskowej od 21 tygodnia ciąży i umawiać się na tak zwane zajęcia indywidualne, edukacyjne. I tutaj położne wychodzą czasem ze swoim programem tematów, które chcą mówić. Czasami inicjuje je właśnie kobieta w ciąży, bo ma zmartwienia, jakieś dolegliwości, jakieś lęki się pojawiają. I to wszystko możemy właśnie omówić z położną, którą sobie wybieramy w przychodni, która jest dla nas jakby najbliższa, najbardziej komfortowa. Też dzięki temu budujemy relację z tą położną środowiskową, która nas odwiedzi po narodzinach dziecka. A czasami jest tak, że kobiety już jak rodzą dziecko, nie wiedzą, gdzie się zgłosić, gdzie się udać i potem ten czas mija, a ten pierwszy moment pojawienia się maluszka, te pierwsze dni, tygodnie są takie bardzo intensywne i to wsparcie położne jest bardzo ważne. To dlatego warto o to zadbać już w ciąży. A jeżeli ktoś nas słucha ze słuchaczy i już w zaawansowanej ciąży, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i tak zapisać się do położnej środowiskowej, poznać ją. Też warto pamiętać, że z położną, którą wybieramy, dobrze, żebyśmy czuły taki, ja mówię to flow, taką chemię, że czujemy zaufanie do niej, bo to tak naprawdę o to chodzi, że chcemy ją zaprosić do siebie, do domu, że jesteśmy otwarte, żeby powiedzieć, że nas tu boli, tam boli, a jest no to sfera intymna, tak? Więc ta otwartość jest ważna, więc jeżeli się okaże, że położną, którą wybrałyśmy, nie czujemy tej przysłowiowej chemii, to możemy ją bezpłatnie raz w roku podejrzeć, zmienić. Tu mówię podejrze, bo być może tych zmian można dokonać więcej, ale nie wiem, która już będzie tą odpłatną. Natomiast myślę, że ważne jest, żeby pamiętać, że zawsze możemy zmienić zdanie. Kolejne pewnie pytanie, które panią nurtuje, to czy można się na przykład przez internet przygotować do macierzyństwa, czy na przykład na zajęciach szkoły rodzenia tak stacjonarnie. I myślę, że super, że stworzyła się teraz po roku 2020 taka fitość, że tak naprawdę to właśnie przyszła mama może zdecydować, czy chce pracować nie wiem, online z położną jeden na jeden, czy chce właśnie mieć dostęp do kursu, który sobie odtwarza w momencie, kiedy ona się czuje komfortowo, kiedy chce pozyskać informacje na dany temat. Ja stworzyłam taki kurs online, Szkoła Rodzenia z położną Kasią, ale można też zapisać się na stacjonarną szkołę rodzenia i tutaj też jest wybór obfity, bo można na szkołę taką komercyjną, niezależną się zapisać. Można zapisać się przynajmniej w Warszawie na bezpłatne szkoły, które często działają przy szpitalu bądź przy przychodni. Można skorzystać z formy kursu online i szkoły rodzenia na przykład przy szpitalu, żeby mieć raz taką możliwość poznania szpitala i personelu szpitalu, ale co mi na przykład piszą czasem kobiety w ciąży, to, że mają trudność z koncentracją, że się rozkojarzają, że były na zajęciach, ale potem nie pamiętają. I paradoksalnie ta możliwość, nie wiem, połączenia, że i uczestniczymy w takich zajęciach stacjonarnych, czerpiemy z tego tyle, ile możemy, bo też dużo zależy, nie ukrywam, od grupy, na jaką trafimy, prowadzących, tego na ile się otworzy grupa i też zacznie jakby zadawać szczere pytania, czy będzie jakaś wymiana doświadczeń, bo im bardziej po prostu jest grupa otwarta, zaangażowana, tym jakby moim zdaniem więcej po prostu można z takich zajęć zyskać. Są też, trzeba pamiętać, kobiety, pary, które mają szczególną, trudną na przykład sytuację i wolą się przygotowywać same w zaciszu domowym. Więc ta obfitość, ta różnorodność, myślę, pomaga w dostrojeniu tych narzędzi, z których czerpiemy wiedzę, do naszych potrzeb po prostu.
Przepraszam, że przerwę. Czy taka szkoła rodzenia online jakby oddaje w pełni to, co jest na żywo?
Znaczy, jeżeli chodzi o zajęcia do zajęć, myślę, że jest w ogóle, przynajmniej w moim kursie, myślę, że więcej treści niż w takim stacjonarnej szkole. Natomiast każda szkoła też ma swój profil, więc też bym nie chciała jakby zachwalać jednych, drugich. Myślę, że warto spojrzeć na program, który oferuje Szkoła Rodzenia. zwrócić uwagę, jakie zagadnienia porusza, czego my potrzebujemy. Jeżeli wybieramy na przykład już z takich prowadzących, to czy prowadzący, jego sposób mówienia do nas przemawia, czy pracuje na przykład, i to jest dla nas ważne, w szpitalu i mamy szansę spotkać tą osobę. Także myślę, że zalet takiego kursu online jest to, że jest pewna struktura. Ja na przykład krótkie lekcje zaplanowałam tak, żeby można było wziąć oddech i wrócić sobie później na przykład do kolejnej, ale mam też kursantki, które zrobiły ten kurs w weekend. Mam kursantki, które zrobiły właśnie szkołę rodzenia stacjonarnie, a pod koniec ciąży stwierdziły, że jednak jakby mają wiedzę, ale chcą ją jakby uporządkować, bo czegoś mają poczucie, że nie zapamiętały. I dostawałam informację, że im to pomogło jakby usystematyzować wiedzę. I taki komfort, że nie wiem, w szpitalu mi się coś przypomniało, to miało albo wydrukowane materiały, albo mogły sobie na telefonie włączyć. Też dostałam informację, że na przykład od niektórych kursantek, że pani się położno pytała, a jak to się stało, że pani jest tak dobrze przygotowana, tak? Ma pani tak mało pytań. Więc odpowiadając na pytanie, czy można się z kursów online przygotować, można, tylko to jest taka zasada jak z książką, z kursem, z czymkolwiek innym, do czego się przygotujemy. Czy my to rzeczywiście włączymy, wysłuchamy, przerobimy, że tak powiem, no czy właśnie. Po prostu odłożymy na półkę. I tu jest, myślę, taki schemat, natomiast też możemy być na zajęciach stacjonarnych, a myślami być gdzieś indziej, jakby nie czerpać z tej wiedzy, którą ma wykładowca. Więc to jakby dużo zależy od nas, od naszego zaangażowania, naszej otwartości i tego właśnie, czy dana osoba jakby mówi do nas w sposób jakby przekonujące, chętnie słuchamy tych informacji i jest to dla nas jasne. Ja staram się zawsze bardzo jakby prosto opowiadać o sprawach, bardzo przystępnie zwracać uwagę też na emocje, uczucia mamy, dziecka.
No myślę, że takie proste opowiadanie, proste przekazywanie tej wiedzy jest może bardziej trafiające właśnie do tych osób, które przygotowują się do macierzyństwa.
No i żeby zapadało właśnie w pamięć. I tak. Też tak powiedziałam o mamie i dziecku, ale też chciałam podkreślić uwagę partnera i dobrze, jeżeli mamy takie materiały, czy online, czy szkołę rodzenia stacjonarnie, żeby jednak panowie też uczestniczyli. Czasem panie właśnie, jeżeli powiedzmy mieli opornych partnerów, to po prostu pokazywały fragment albo opowiadały. I myślę, że to też jest super, że jeżeli coś przeczytamy, czy coś usłyszymy, jest to dla nas ważne, czy w kontekście urodzenia, czy macierzyństwa, rodzicielstwa, to żeby partnerowi jakby powiedzieć taką esencję, która jest dla nas ważna i takie jakby ziarenka jemu wsypywać i jego wiedza się będzie wzbogacała. Są też książki dedykowane tatom i czasami mężczyźni właśnie chętniej sięgają do literatury czy książki napisanej przez pana, tak? Więc gorąco zachęcam.
W czasie oczekiwania na przyjście dziecka na świat pewnie w niektórych momentach pojawia się stres z tym związany, bo życie przyszłych rodziców dużo się zmieni. Czy jest jakiś sposób, aby dobrze radzić sobie w takich sytuacjach stresujących?
Znaczy, myślę, że najważniejsze to jest teraz rozmowa, taka szczera. Jeżeli ma wsparcie, na przykład, nie wiem, babci, czy nie wiem, cioci, przyjaciółki, czy innej osoby zaufanej, którą możemy poprosić o pomoc. To nawet nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł nią cały dzień. Czasami to po prostu wystarczy, że ktoś wyjdzie na spacer z maluszkiem, ale też ten okres, kiedy dziecko jest malutkie, to jest też czasem taki okres takiej zaborczości, jakby on się pojawia naturalnie, że ja wszystko najlepiej zrobię i to najczęściej kobiety tak mają. I warto mieć taką autorefleksję, że coś takiego się pojawi i że warto jakby odpuścić, że zadbać o siebie, że ten spacer z babcią, z ciocią, z osobą zaufaną, czy partner na przykład się wyrwie z taką propozycją, że on chętnie wyjdzie na spacer, a partnerka, żona może wziąć w tym czasie kąpiel, czy pójść spać, to warto z tego skorzystać, bo kryzys też wynika z naszego samopoczucia. Na początku, jak się rodzi dziecko, jest najczęściej, chociaż nie zawsze oczywiście, taki wyrzut hormonów, endorfin i kobiety po prostu, pomimo że miały ogromny wysiłek, to są zapatrzone w swojego maluszka i nie mogą zasnąć. I to jest, to się po prostu dzieje, ale później przychodzi już taki spadek formy, bo ile człowiek może nie spać, a jednak noworodek i niemowlę jest dzieckiem, jakby, które się budzi, które wymaga uwagi, tak? I ta dzień i noc nagle jakby się zaciera, bo trzeba być aktywnym i tu, i tu. Więc warto po prostu mieć taką ważność i zadbać o swoje potrzeby, czyli żeby na przykład partner zawsze robił śniadanie, jeżeli jest taka możliwość, albo sobie wcześniej pomrozić obiad, żeby jakby zaopatrzyć się tak jedzeniowo, albo jeżeli właśnie, nie wiem, babcia czy mama teściowa chce pomóc, a my nie chcemy za bardzo jeszcze na przykład wpuszczać do domu, tak, bo chcemy się jakoś tam sami w tym swoim gniazdku ułożyć, to, ale to możesz na przykład nam ugotować jedzenie, to jest super zadanie, bo osoba, która chce pomóc, jakby ma szansę się zrealizować w tej pomocy, a my dostaniemy rzeczywiście realną pomoc. Więc takie dbanie o takie podstawowe swoje rzeczy, czyli jedzenie, sen, to myślę, że jest takie kluczowe w tym pierwszym momencie.
A tak jeszcze wracając, jak jeszcze można przygotować się na poród, gdy już zbliża się ten właśnie taki kluczowy moment pójścia do szpitala?
Znaczy na pewno jest warto raz takiej edukacji nie zostawiać na ostatni moment, bo czasami się pojawia tak, że kobiety odwlekają ten moment, że bojąc się niejednokrotnie porodu, że to jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze nie teraz, jeszcze się nie zapiszę, albo przegapiają moment zapisania się do szkoły rodzenia, bo wbrew pozorom dobrze jest wcześniej się rozejrzeć, żeby zapisać się w cudzysłowie na odpowiedni turnus. Z tymi kursami online jest o tyle łatwiej, że najczęściej one są dostępne i po prostu możemy się zapisać w momencie, kiedy czujemy taką potrzebę i zrealizować go w tym momencie, kiedy potrzebujemy. Natomiast z tymi stacjonarnymi szkołami, no to są po prostu zapisy i dobrze by taki kurs skończyć na 4-5 tygodni przed terminem porodu. Dlatego też jakby mamy pewne widełki, bo te kursy trwają około 5 tygodni, że około tego 30 tygodnia ciąży dobrze jest się rozejrzeć za szkołą rodzenia. To dla jednych będzie sam raz, dla innych może się okazać, że już logistycznie może być jakieś tam wyzwanie, więc warto też patrzeć na to, czego my potrzebujemy. Wyprawka, dobrze sobie wcześniej skompletować, co potrzebujemy i jakim idziemy torem. Czy na przykład mamy jakieś tam wybrane rzeczy, ale szukamy ich z drugiej ręki, to też nam chwila czasu zajmie. Im więcej zapasu czasu będziemy mieć, żeby znaleźć te swoje wyczekane rzeczy, to tym łatwiej. Też te rzeczy dla maluszka jest dobrze przeprać wcześniej, przepracować, przygotować sobie torbę do szpitala, zaznajomić partnera z tym, co w niej się znajduje, więc to na pewno też dobrze jest mieć przygotowane wcześniej. Wszystkie badania, które były realizowane w ciąży, też jest dobrze mieć w jednym miejscu i poukładane. W szpitalach są listy badań, które są jakby w dniu porodu tak najważniejsze i one powinny być na wierzch, bo są sytuacje, że jakby no niektóre badania będziemy prześledzić z całego niemalże okresu ciąży, więc jakby ogólnie wszystkie badania dobrze jest mieć, ale też je ułożone w takiej kolejności, jaki zaleca dany szpital. Można się też dowiedzieć, jeżeli rodzimy oczywiście w szpitalu, bo jeżeli rodzimy w domu, no to musimy znaleźć położną, która przyjmuje porody w domu. Też dobrze, żebyśmy z nią czuli chemię, więc też dobrze tylko się wcześniej przygotować, tak? I sobie też opracować plan B, że jeżeli coś by się wydarzyło, że poród w domu, gdzie ciąża musi przebiegać wzorowo, z jakichś przyczyn by nie mógł być zrealizowany, to w którym szpitalu będzie mi najlepiej się rodzić. A może jeżeli nie w domu, ani w szpitalu, to może w domu narodzin. To czy mam taką możliwość? Są kobiety, które nie mają możliwości na przykład sobie takiego dużego wyboru, więc patrzą na miejscowości odległe i zastanawiają się, czy nie wiem, gdzieś jest rodzina blisko i tam mogą przez pewien czas mieszkać, czy przyjeżdżają na kilka dni przed terminem porodu po prostu do danego miasta zamieszkać. Więc są różne sytuacje, które warto jakby rozważyć i na to jest potrzebna chwila czasu. Więc myślę, że o takich najważniejszych powiedziałam, warto też z partnerem porozmawiać o takich oczekiwaniach, jak widzimy to wspólne rodzicielstwo, ile może z nami być w domu po narodzinach dziecka. Więc tak szkoła rodzenia pomaga po prostu raz usystematyzować wiedzę i to dać taki obszar do rozmów, tak? Bo i karmienie piersią jest ważne i do niego można się przygotować i na ewentualne trudności, czy na opiekę nad noworodkiem, bo czasami kobiety się bardzo skupiają na porodzie albo cesarskim cięciu, natomiast to, co się dzieje po porodzie, czyli po karmienie piersią, noworodek, co jest jakby już kolosalnym etapem i dużą zmianą, zostawiają na później. Mając takie teoretyczne podstawy, to jest moim zdaniem dużo łatwiej, czy wiedzieć, o co zapytać, gdzie pójść, co się dzieje, czy sobie pomóc w niektórych obszarach, jeżeli mamy wiedzę, to nawet partner może coś tam podpowiedzieć, tak? Dopóki na przykład nie przyjdzie położna środowiskowa, więc mając tą wiedzę bądź zapisane notatki, możemy się do niej po prostu cofnąć i sobie z niej czerpać i korzystać.
Właśnie jak już ten maluszek się pojawi, co się wówczas dzieje i dlaczego taki pierwszy kontakt z dzieckiem jest taki ważny?
Czy raz, że buduje się więź, która się buduje już w trakcie ciąży. Każdy z rodziców ma wyobrażenie o maluszku. W dzisiejszej dobie USG, które jest takie precyzyjne, że niemalże otrzymujemy fotografię własnego dziecka, na pewno pomaga, ale właśnie rodzi się to wyobrażenie. Później mamy rzeczywistość, czyli witamy się z maluszkiem i różne tu się mogą pojawić emocje. Może się pojawić ogromna miłość od razu. Może się pojawić taka niepewność i trudność, a gdzie te ta miłość i to budowanie relacji będzie po prostu z każdym dniem się dopiero budować. Więc kobiety przeróżnie to jakby opisują i doznają i o tym aspekcie może takiej trudniejszego budowania relacji z dzieckiem się dużo mniej mówi, natomiast to się pojawia. I takim ważnym moment to jest też kontakt skóra do skóry, który jest zalecany, żeby trwał 2 godziny. Podczas tego kontaktu skóra do skóry dziecko dopełza samo do piersi. To czy w takim idealnym scenariuszu. No czasami jest sytuacja, że trzeba troszkę pomóc maluszkowi, natomiast dziecko koło 50 minuty wykazuje taki best crawl, to się mówi, pełzanie do piersi, taki odruch i ono samo po prostu świetnie sobie poradzi, żeby odnaleźć pierś i takimi ruchami dziobania przystawi się do piersi, uchwyci brodawkę. I tutaj jest taki, i tu grają jakby wszystkie emocje, tak? I wszystkie zmysły, bo i mama widzi swoje dziecko i poznaje jego zapach, dziecko poznaje mamy zapach, tak? Jeszcze, że tak powiem, życia w łonie mamy. Ma okazję, zapach tak mają i płynowodniowy. Słyszy bicie serca mamy na klatce piersiowej, też słyszy bicie serca mamy. Słyszy głos, tak, już nie taki stłumiony, tylko bardziej żywy. Taty głos rozpoznaje. Jeżeli z jakichś przyczyn mama nie może realizować tego kontaktu skóra do skóry, to poleca się, żeby tata w tym czasie kangurował. I tutaj u panów też pojawia się czasem taki dyskomfort, że dziecko szuka piersi, tak instynktownie, u nich też na klatce piersiowej, ale to jest właśnie to budowanie kontaktu, to jak i panowie próbują koić dziecko, jeżeli trochę kwili, płacze, tak samo mamy. I ten kontakt skóra do skóry, jeżeli z jakichś przyczyn nie jest realizowany, bo maluszek musiał być oddzielony, to później można śmiało go realizować i on też bardzo uspokaja dziecko, wycisza, więc gorąco polecam.
Już powoli zbliża nam się koniec czasu antenowego, ale jeszcze chciałabym poruszyć jeden temat. Przeglądając pani bloga, bardzo zaciekawił mnie taki wpis. Jak celebrować macierzyństwo, by z niego czerpać garściami radość? No właśnie, jak to zrobić?
Myślę, że taką uważnością. I na siebie, i na dziecko. W sensie maluszek, szczególnie noworodek, niemowlę i ten pierwszy rok jest z życia bardzo aktywny. I uchwycać te momenty, czy zdjęciem, czy wpisem, czy po prostu nawet sobie w pamięci starać zapamiętać, cieszyć się tym czasem, chociaż to jest czasem trudne, bo jednak życie, szczególnie przy pierwszym dziecku, gdzie mamy takie różne wyobrażenia, jak to życie będzie wyglądało, a później mamy rzeczywistość, gdzie mamy czasem już wrażenie, że jesteśmy w takim kołowrotku tych powtarzalnych czynności przy dziecku, to złapać taką refleksję, że to wszystko się szybko zmienia. Dziecko za rok będzie już zupełnie innym dzieckiem, za 2 lata będzie innym dzieckiem, za 3, za 4 to rozwój dziecka jest tak dynamiczny, że tak naprawdę cały czas się zmienia i myślę, że jak się złapie tą refleksję, taką ulotność w sumie tego macierzyństwa, że dzieci są tak naprawdę z nami na chwilę, potem je wypuszczamy w świat w takim jakby idealnym modelu, no to mamy dodać im skrzydeł i one mają odfrunąć, tak, z rodzinnego gniazda. Więc żeby nacieszyć się po prostu tym czasem i też pamiętać, że bo czasami też staramy się być idealnymi mamami i potem się biczujemy, że nie można było zrobić tak, a zrobiłyśmy inaczej i nie tak jak chciałyśmy. To, że wystarczy być wystarczająco dobrą mamą. I taka myślę uważność jest bardzo ważna. I też dbanie o siebie, tak? Bo jeżeli my nie dbamy też o swoje samopoczucie, o to, że jeżeli jesteśmy bardzo zmęczone i potrzebujemy snu, to możemy też się wypalić w macierzyństwie, takiej projekcji bardzo idealnego macierzyństwa, gdzie jakby postawimy sobie tak wysoko poprzeczkę, że będzie ciężko nam dorównać jej, no to może dojść do wypalenia w macierzyństwie i tutaj już jakby trzeba wtedy popracować nad tym stanem, żeby odbudować siebie jakby na nowo, żeby na to macierzyństwo móc spojrzeć z taką radością. Więc myślę, że to jest ważny taki aspekt w macierzyństwie.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Płaza-Piekarzewska lub niektórym bliżej znana położna Kasia. Zachęcamy też oczywiście do odwiedzenia bloga na stronie internetowej blog.zapytajpołożną.pl, gdzie można znaleźć naprawdę bardzo dużo wiedzy przygotowującej do macierzyństwa oraz do odwiedzenia mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.